Januszu, jakbym chciał Pan powiedzieć na kwestię tą odniesienia do kieszeni pacjenta, bo z tego, co Pan do tej pory powiedział, to za chwilę podniesie się larum, że biednych ludzi nie będzie stać na lekarza.
No ale w tej chwili biedni ludzie płacą w podatkach za lekarza i płacą jeszcze oprócz tego za urzędnika. Wtedy będą płacili już tylko za lekarza i jest jeszcze ta sprawa. Ludzie zamożni są z reguły ludzie, którzy studiowali na uniwersytetach z tymi lekarzami, mają znajomości, prawda, i po znajomości sobie załatwiają. Ludzie biedni nie. Ludzie biedni nie. W tej chwili złotówka biednego będzie warta tyle samo, co złotówka bogatego. W tej chwili złotówka bogatego jest więcej warta. I w ten sposób chory może sobie wybrać lekarza. Oczywiście, że będą tańsi lekarze i drożsi lekarze, to jest jasne. Tak samo jak ludzie jedzą tańsze wędliny i droższe wędliny, prawda? Tak samo biedni będą chodzili do tańszych lekarzy, ale teraz też chodzą. Teraz jest dokładnie to samo.
Moje pytanie zmierza do tego, że w ślad za takim rozwiązaniem, jakie Pan proponuje, tam nie jest nic nowego, powinno pójść obniżenie podatku.
No tak, właśnie mówimy, że na początek, w pierwszym ruchu, żeby ludzie zobaczyli, że dostają, to wszystkie pieniądze, które idą na sobie zdrowia w budżecie, dzielimy przez N, czyli ilość obywateli w Polsce i wręczamy ludziom te pieniądze, żeby wiedzieli, że one dostają należenie. Co miesiąc zwalczek, przez pierwszy rok. A w drugim roku już nie będziemy robili tej operacji, prawda, że bierzemy pieniądze, potem oddajemy, tylko po prostu obniżymy podatki o tyle i koniec.
No i zwłaszcza za tym dobrowolne ubezpieczenia.
To znaczy, ja jestem wrogiem ubezpieczeń, ale jak są dobrowolne, no to nic na to nie możemy poradzić, prawda? Jak są frajerzy, którzy chcą się ubezpieczyć, to niech się ubezpieczają, prawda? Jest korzystne, że pieniądze idą od frajerów do cwaniaków, bo cwaniacy umieją je zainwestować. Więc dlatego ubezpieczenia są korzystne, bo frajerzy płacą, prawda? Są okradani, bo oczywiście, że ubezpieczenia okradają ubezpieczonych, no ale jak dobrowolne to jest, no to szkoda jest niewielka, frajer traci, prawda?
Natomiast co, jeśli pojawiają się takie bardziej skomplikowane schorzenia typu choroby serca, nowotwory, one są dużo kosztowniejsze i jak wtedy pacjent sobie poradzi?
No ale jeżeli w tej chwili, powtarzam, byłoby to leczenie parokrotnie tańsze, no to byłoby lepiej, a nie gorzej. Prawda? Natomiast od tego są fundacje, od tego są rodziny, no i tak dalej. Wie pan, to nie jest tak, że można wydawać dowolną sumę na leczenie pacjenta, bo ludzie bardzo chętnie mówią, że życie człowieka jest bezcenne. Ale gdyby na kurację człowieka było 10 miliardów, pan by je wyłożył? No nie, prawda? No więc jest granica pieniędzy, którą trzeba wydać. Co jest tą granicą? To są te pieniądze, które on, jego znajomi, prawda, sympatycy, zechcą te pieniądze na jego leczenie wyłożyć. Bo inaczej się powstaje sytuacja taka, że albo ciągniemy z Narodowego Funduszu Zdrowia jakieś potworne pieniądze, potem na innych nie starcza, albo odwrotnie, Narodowy Fundusz nie daje, mimo że może by się udało i człowiek umiera. No. To jest rzecz niemoralna, że ktoś decyduje o moim życiu i śmierci. No, tak samo sytuacja, jak już mówimy o tych biednych i bogatych, o tych biednych mówię. No, powiedzmy, to jest ta sytuacja, o której mówiłem przed chwilą, powiedzmy, że brakuje jakiegoś urządzenia. Powiedzmy sobie, brakuje, ja wiem, aparatu do dializy, tak? Powiedzmy. No i mamy, potrzeba aparatu dla 200 ludzi i jest tylko 100 aparatów. No i teraz ja powiem tak, no ci, co mają pieniądze, to oni przeżyją, a tych 100 umrze. No a jak jest teraz? Jak jest 200 chętnych, a 100 aparatów, to co się dzieje? Też 100 umiera. Prawda? Tylko teraz przeżywają ci, co mają układy, znajomości. Prawda? Tak, to są ci, którzy mają pieniądze. Jest to o wiele zdrowsza sytuacja, ale uwaga, jest jedna podstawowa rzecz. Jeżeli tylko się okaże, że brakuje aparatu do dializy, natomiast cena aparatów pójdzie w górę i w ciągu paru dni się sprowadzi za granicę, prawda? I za parę dni będą. Także, natomiast przy tym systemie obecnym tego nie ma. Jakoś tak było w socjalizmie. Jak panowała pełna komuna, to ludzie jednak jechali się leczyć do Ameryki, gdzie wtedy było piekło dzikiego kapitalizmu, a nie z Ameryki do Polski, prawda? No. I to właśnie z tymi ciężkimi środkami. Jechali, zbierali pieniądze, płacili.
Czyli tak bardziej w kierunku modelu amerykańskiego?
Nie, modelu amerykańskiego, ale XIX-wiecznego, nie obecnego. Obecnie pan Obama wprowadził ubezpieczenia właśnie powszechne. I to jest przyczyną tego, że Ameryka miała poważne trudności.
Nie już tak troszkę zmieniając temat, jak można powiedzieć o parę słów komentarza do sytuacji w Unii Europejskiej. Za chwilę Viktor Orban będzie się tłumaczył na dywaniku u przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. z demokratycznych wyborów podjętych przez naród węgierski.
No tak, bo demokracja to jest ustrój, który jest słuszny wtedy, kiedy wybiera tak, jak sobie życzą ci panowie demokraci. Natomiast jeżeli naród wybiera inaczej niż są demokraci, to wtedy nie jest dobrze. Ja nie mówię, że wszystko, co robi pan Viktor Orbán, jest słuszne. Zresztą widzimy to po gospodarce węgierskiej, prawda, że on tam robi takie dziwne rzeczy, powiedziałbym, narodowo-socjalistyczne. Ale powtarzam, inne kraje okupowane przez Unię Europejską też nie mają dobrych wyników gospodarczych, co by nie powiedzieć. Gospodarka typu chińskiego, tajwańskiego, prawda, malezyjskiego jest gospodarką znacznie bardziej wydajną niż europejska. Trzeba powiedzieć jasno, kraje, które są w stagnacji, są kraje, które są okupowane przez Unię Europejską. To jest gołym okiem widoczne. A jeszcze wewnątrz Unii Europejskiej jest zróżnicowanie. Średnia krajów, które wprowadziły euro, jest niższa niż krajów, które nie wprowadziły euro. To jest widocznym gołym okiem. Liczby decydują. Pan Orbán nie podejmuje żadnych reform, niestety. Taki sam błąd popełnił Adolf Hitler, który zajął Ukrainę i zamiast prowadzić, on zachował kołchozy. Oświadczył, że kołchozy są bardziej postępową formą. Socjalista przecież był Hitler, nie? No i stracił sympatię Ukraińców, prawda, tak dalej. Także trzeba wiedzieć, pan Orbán nie wprowadził wolnego rynku wcale. Podniósł VAT nawet do rekordowej jakiejś tam ilości, nie pamiętam, 27 czy ileś procent, nie wiem, co wprowadził tego VAT-u.
Ale mnie najbardziej irytuje chyba ten zamach na niezależność banku centralnego, jak oni to nazywają, i szereg takich reform, które niejako próbują wyrywać Węgry z ogniw tej socjalistycznej
i to jest niewłaściwe, dlatego że nie należy wyrywać banku centralnego z międzyrówki lichwiarskiej i dawać je w rękę bałwanom z rządu, którzy oczywiście każą pieniądze dodrukować albo coś takiego. Nie. Powinny powstać prywatne banki. Przecież bank nie jest prywatny. Prywatne banki i one powinny zająć pieniądzem, a nie jakikolwiek kolos, czy to będzie węgierski, czy międzynarodowy, czy inny. Międzynarodowe nie konkurują, proszę bardzo. Ale w tej chwili, jeżeli pan poruszył kwestię banków, pamiętajmy o jednej rzeczy. Mamy symbiozę we wszystkich krajach, nie tylko Unii Europejskiej, mamy symbiozę między bankami a politykami. Państwo zmusza obywateli do korzystania z banku, w Polsce jest przymus prowadzenia operacji przez banki. Banki mają tyle klientów, którzy muszą tam, prawda, robić. I wdzięczne banki, w zamian za ten przywilej rabowania ludzi, odwdzięczają się państwu, przekazując tam im odpowiednie sumy pieniędzy, kupując obligacje, które w życiu by nie kupiły, gdyby nie to, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jest to symbioza, że powiem, krwiopijców, którzy wysysają z nas. Trzeba to rozciąć. Trzeba banki sprywatyzować całkowicie i rozciąć więź, która łączy banki z państwem.
Czy uważa pan, że przesunięcie ośrodka władzy na przykład ze strony państw, do strony koncernów czy banków, bo tak w istocie chyba...
Czy banki nie mają żadnej władzy, banki nie mają ani jednego żołnierza, więc...
Ale mają wpływy, chociażby w formie polityków, które...
No tak, dlatego trzeba mieć dużo banków konkurujących, a nie jeden bank centralny.
Jest to nieuchronny skutek demokracji, na przykład takie przesunięcie władzy do...
Być może jest to nieunikniony skutek i dlatego właśnie jestem monarchistą, a nie demokratą. Być może jest to nieuniknione. Powtarzam, w demokracji można przekupić ludzi, prawda? I bo króla się nie przekupi, prawda? Natomiast proszę zrozumieć jedną podstawową rzecz. Monarcha ma jeden interes, żeby państwo rosło w siłę, było coraz bogatsze, bo to państwo odziedziczy jego syn, odziedziczy jego wnuk i prawnik. Natomiast prezydent ma interes, żeby się nakraść tak, żeby jego syn, wnuk i prawnuk mieli z czego żyć. I dlatego demokracja jest nieuchronnie ustrojem korporatywnym, bo jak prezydent kradnie, no to inni też kradną, prawda? I wszyscy kradną. Całe państwo się psuje od głowy.
Mam jeszcze pytanie, odnośnie Usiaka, jak pan ocenia zbiórkę, bo po 20 finale okazały się różne głosy, jak działa
Znaczy ja, wie pan, to jest dobrowolna zbiórka, więc co mnie to obchodzi? Prywatnie Kowalski ma prawo dać pieniądze Wiśniewskiemu i Czosiakowi, co mnie to interesuje. Natomiast chcę rozwiać pewien mit, bo ludziom się wydaje, że dają pieniądze na, załóżmy, chore dzieci. Ludzie się mylą. W kraju totalitarnym, a żyjemy w kraju totalitarnym, to jest to niemożliwe. Nie pani zrozumie. Powiedzmy sobie, że ja jestem premierem, tak? I chcę wydać 1 miliard na czołgi i 2 miliardy muszę wydać na służbę zdrowia. Tak? Chciałbym dać więcej na czołgi, bo potrzebuję ten pieniądz na czołgi, ale no nie ma. Więc daję 1 miliard na czołgi i 2 miliardy na służbę zdrowia. Teraz się dowiaduję, że Owsiak uzbiera 40 milionów. To co ja robię? W budżecie natychmiast planuję na czołgi 1 miliard i 40 milionów, a na służbę zdrowia dają 40 milionów mniej. To jest racjonalne, bo ja uważam, że tak powinno by zrobić. Czyli naprawdę ten, kto dał pieniądze Owsiakowi, nie dał ich na chore dzieci, tylko dał je na czołgi. On o tym nie wie. W ustroju totalitarnym jest niemożliwe, żeby dać pieniądze na coś tam. Póki budżet jest totalny, prawda, to i rządzący mogą je przerzucić, to jak ja dam na to nie przerzucę od razu na to. Wcześniej jeszcze to zrobię, zanim ja dam pieniądze Owsiakowi. Zanim ludzie dali pieniądze Owsiakowi, to one już poszły na czołgi. Albo na coś innego, albo na fotoradary, prawda, na drogach, albo na coś takiego. Proszę to dobrze zrozumieć. Ja myślę, że Owsiak jest przekonany, że on daje pieniądze na chore dzieci. On się myli.
Sam Owsiak jest odpowiedzialny.
Tak.
Jeszcze chciałbym zapytać o panującą sytuację w służbie zdrowia, o konflikcie między z jednej strony lekarzami.
Nie, odpowiadam tylko słowami Kisielskiego. Socjalizm jest to ustrój, którym się bohatersko pokonuje trudności nieznane w żadnym innym ustroju. W normalnym kraju nie ma konfliktu, prawda? Wpisuje się receptę, lekarz się realizuje, bo jest zadowolony, że może ją zrealizować, prawda? Ja tylko mogę przytoczyć słowa świętej pamięci poznańskiego, takiego łódzkiego bankiera i fabrykanta, który mówił tak. Ja idę do lekarza, on mnie bada, on mi wystawia rachunek, to ja mu płacę, ja rozumiem, on chce żyć. On mi daje receptę, ja idę do aptekarza, on mi daje lekarstwa, ja płacę, ja rozumiem, on chce żyć. Ja biorę lekarstwa, ja je wrzucam do rzeki, ja też chcę żyć. Nie może być konfliktu. Konflikt jest tylko wtedy, jak powstaje grupa aptekarzy i grupa lekarzy. Wtedy jest konflikt. Jak nie ma grup, nie ma konfliktu.